Wiceminister Sprawiedliwości, szef komisji weryfikującej warszawską reprywatyzację Patryk Jaki. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry i witam słuchaczy Radia Z.
Pomyślał pan wczoraj, mamy ją?
Nie, ponieważ ta komisja nie jest, wbrew temu, co się wszystkim wydaje, wymierzona politycznie w kogokolwiek, czy w Hannę Gronkiewicz-Waltz.
Nie, no panie ministrze, ale poważnie, jako polityk doskonale pan wie, w kogo jest wymierzone ostrze tej komisji.
Jako polityk mam bardzo duży kręgosłup państwowy i chcę powiedzieć, że nawet dla świętego spokoju nie wzywałbym pani prezydent, żeby móc spokojnie pracować i żeby powalczyć o to, żeby państwo w tej sprawie wygrało, bo chcę powiedzieć tak, że wszyscy słuchacze Radia Z, bez względu na to, czy popierają PiS, czy nie, czy są po lewej, czy po prawej stronie, powinni trzymać kciuki za tą komisję, ponieważ w sprawie reprywatyzacji polskie państwo przegrało z grupą przestępczą i my próbujemy tą fatalną sytuację dzisiaj naprawić.
A odkładając na chwilę na bok te jakże gromkie i piękne deklaracje, nie będzie mnie pan przekonywał, że polityczna śmierć Hanny Gronkiewicz-Waltz w wyniku prac tej komisji dostarczyłaby panu szczególnego bólu?
Nie dostarczyłaby też żadnej satysfakcji.
Ale bólu też nie.
Wprost przeciwnie. No, powiem panu tak, są osoby, złośliwie mogą powiedzieć tak, że są osoby, które twierdzą, że i tak pani kariera pani prezydent jest skończona, dlatego ja walczę o coś innego.
Pan walczy o to, żeby nie była skończona.
Nie, ja walczę, bo pan tylko przykłada do tego kryteria polityczne, natomiast dla mnie najważniejsze jest w tej sprawie państwo i ludzie, którzy zostali wyrzuceni na bruk i proszę wierzyć w to, że nawet w tej masie wszystkich polityków znajdą się ludzie, którym naprawdę na tym zależy. Czyli proszę z góry nie zakładać, że wszyscy politycy, wszystkim politykom nie zależy naprawdę na losie ludzi wywalanych do piwnic i jak był rozkradany majątek narodowy w Warszawie, to polskie państwo było kopane i to było tak upokorzone, że my dzisiaj próbujemy to państwo postawić na nogi.
Panie ministrze, jeśli chodzi o sympatię do polityków, to niewiele osób mnie przebija w tym kraju. Naprawdę was lubię. I nawet was cenię.
Naprawdę? To trudno w to uwierzyć. Powiem panu z drugiej strony, się odgryzę, ale niech będzie. Załóżmy, że tak jest.
Trudno w ogóle uwierzyć, że ktoś lubi polityków i ceni.
To też prawda, natomiast...
Ale to a propos tego wczorajszego dnia, najbardziej obciążające zeznania składa świadek, który został przez Hannę Gronkiewicz-Waltz dyscyplinarnie wyrzucony z pracy za to, że nie dopełnił obowiązków przy najgłośniejszej reprywatyzacji. Dziś się procesuje prezydent Warszawy. No trudno uznawać go za świadka w pełni wiarygodnego, przyzna pan.
Ale nie zgadzam się z pana tezą. Po pierwsze, wszyscy świadkowie, którzy wczoraj byli, obciążają panią prezydent, czyli to było trzech świadków.
No ale pan Śledzielski, który był pierwszym, obciążał najmocniej.
Niekoniecznie, bo to zależy, jeżeli spojrzysz na to merytorycznie, to również ostatni świadek mówił tak, że żadnej decyzji nie podjąłem bez wiedzy góry. A jak definiował górę? No górę definiowali jako prezydent i jego zastępcy.
Tyle, że to jest bardzo ogólne powiedzenie.
Ale to nie jest ogólne. Powiedział, że jego szef, czyli pan dyrektor Bajko, szedł zawsze z tym do pani prezydent i on bez ich zgody nie podejmowałby decyzji. Co to znaczy? To znaczy, że pani prezydent do tej pory kłamała, ponieważ mówiła, że ja nic nie wiedziałam o reprywatyzacji. A dzisiaj zeznań
wszystkich to samo
świadków,
cały czas. Wczoraj i na Twitterze, świadków, i w TVN24 tak, powiedziała, nie ingerowałam w procesy reprywatyzacyjne.
Dobrze, a zeznań wszystkich świadków wynika co innego. I dzisiaj chcę powiedzieć, że ta komisja o tyle ma sens i tyle nam się udało, że jak pan widzi, wystarczy w polskim państwie zrobić jedną prostą rzecz, mianowicie upodmiotowić obywateli i już wychodzą na jaw mechanizmy, o których nigdy w życiu byśmy się nie dowiedzieli. Wie pan dlaczego? Bo do tej pory obywatele w tej sprawie, jedno słowo nie pan pozwoli, byli uprzedmiotowieni. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te decyzje reprywatyzacyjne dotyczące majątku nas wszystkich, słuchaczy, były podejmowane w zaciszach jakichś gabinetów i ludzie o tym nie wiedzieli. A dzisiaj każdy obywatel dzięki tej komisji jest upodmiotowiony, ponieważ sam może zobaczyć i ocenić, jak mechanizmy dzielenia ich pieniędzy, bo to są pieniądze wspólne, działał.
Panie ministrze, ale jeśli jest tak, jak pan mówi, że komisja i pan macie wyłącznie czyste intencje, a rozumiem, pan twierdzi, że tak jest, tak, to niechże pan złoży deklarację, że nie będzie pan startował na prezydenta Warszawy.
Na dzień dzisiejszy nie mam takich ambicji.
No ale to niech pan złoży, że pan na dzień jutrzejszy, dzień pojutrzejszy nie będzie miał tych ambicji.
Znaczy w polityce nie mogę niczego wykluczyć, ale
to
raczej...
właśnie niech pan wykluczy, bo inaczej ta komisja będzie postrzegana jako trampolina do prezydentury Warszawy dla Patryka Jakiego.
Nie, absolutnie nie. Poza tym, jeżeli by...
Złoży taką deklarację. Zwłaszcza, że panie ministrze, no przy całym szacunku, pan jest z Opola, naprawdę niewiele pan wie o tym mieście.
A ja z całym szacunkiem chcę powiedzieć inaczej. Próbuje pan ze mnie wziąć taką deklarację. Ja na dzisiaj wewnętrznie jestem na 99% przekonany, że nie startuję. To 1% sobie zostawiam
zawsze.
A niech
pan gumką, myszką wymarzy i ten 1%.
Nie mogę, ponieważ jak pan wie, w polityce nie wszystko zależy też od woli samej osoby, która tutaj siedzi.
Czy uważa pan, że partia czy partie powiedzą Patryku Jaki, jesteś jedyną nadzieją?
Ja uważam, PiS-u, że ja uważam, nie tak nie uważam, natomiast może się, nie wykluczam takiego teoretycznego scenariusza, że może się tak zdarzyć, że partia powie X i ja wtedy nie będę, znaczy jeżeli się akceptuje pewną pracę w grupie, to czasem trzeba również to zaakceptować, aczkolwiek mówię panu jeszcze raz, żeby tego wątku już nie ciągnąć, 99% na dzisiaj jestem zdecydowany, żeby nie kandydować, a gdyby ten 1% tak się stało, to zrezygnuję z komisji.
Ale wie pan, tylko że pan przez tę komisję też się będzie miesiącami, jak to wie, czy nie nawet latami budował, stąd są te podejrzenia o to, że nie ma pan do końca jednoznacznych intencji.
Ale to jest, moim zdaniem, to jest zły kierunek, o którym myślimy.
No nie, ale jeśli pan mnie zapewnia, że politycy są jednak lepsi niż wszyscy myślą, no to właśnie takie sytuacje napędzają te podejrzenia, że nie są jednak tak kryształowo czyści.
Ale nie, ale z drugiej strony mogę panu powiedzieć tak, że gdyby w ratuszu był dzisiaj ktokolwiek inny, no to z drugiej strony ja miałbym gwarancję realizacji tego, o czym państwu od początku mówię i na czym mi zależy. To znaczy, żeby dbałość o majątek narodowy, wiele milionów czy miliardów w tym wypadku, wszystkich obywateli, była wykonywana z większą starannością. Przez inną osobę wierzę, że dałoby się to zrobić. I też o to chodzi w polityce. Dlatego prezydentem nie zostaje się po to, żeby realizować własne ambicje.
Sugeruje pan, że pan lepiej by rządził Warszawą niż Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Znaczy, ja nie chciałbym być złośliwy, ale obawiam się, że nawet, przepraszam, jakiś ważny piosenkarz by to lepiej robił niż pani prezydent.
Tak, teraz albo Solidarna Polska,
a złośliwi mogliby powiedzieć, że nawet dziecko z przedszkola by to lepiej robiło. Dlatego ja chcę powiedzieć tak, że ja chcę powiedzieć, dla mnie najważniejsze w tej
Czy
chwili jest
to... Czy lepiej dziecko z przedszkola by rządziło Warszawą niż Hanna Gronkiewicz-Waltz?
Prezydentem się nie zostaje jako cel sam w sobie.
Pan mnie przekonuje, że pan nie ma nic przeciwko Hannie Gronkiewicz-Waltz.
Nie, ja po prostu chcę, ja chcę służyć obywatelom, po to jestem w polityce i może pan w to wierzyć bądź nie, ale robię wszystko i bardzo ciężko pracuję cały dzień i całą noc po to, żeby udowodnić państwu, że walczymy o coś większego. O to, żeby państwo było silniejsze.
A Hanna Gronkiewicz-Waltz, nie pojawiająca się na posiedzeniu komisji, czego się może spodziewać? Kary 3000 zł?
No może się spodziewać tego, że jeżeli nie pojawi się na tej komisji, w mojej ocenie to złoży zeznania. To jest forma zeznań. I te zeznania brzmią mniej więcej tak. Boję się stanąć przed komisją, boję się złożyć oświadczenie w rygorze odpowiedzialności karnej, ponieważ mam coś do ukrycia.
Albo może
to jest jej oświadczenie.
Albo to może tak brzmieć, jak ona mówi, że jesteście komisją bolszewicką, że łamiecie zasady trójpodziału władzy, że nie może występować przed komisją, bo komisja powiela jej kompetencje, że to jest tak, jakby sąd pierwszej instancji występował przed sądem drugiej instancji.
Ja wiem, bo pani prezydent ma taką teorię, że to tak naprawdę to nie komisja, tylko że ona powinna weryfikować sama swoje decyzje. Czyli powinna być sędzią we własnej sprawie.
Nie, pan ona raczej mówi, że jesteście sądem drugiej instancji, który weryfikuje jej decyzję, wobec czego nie może występować
przed
wami.
Nie, we wniosku, który wczoraj złożyła, formalnym twierdzi, że ona sama chce weryfikować swoje decyzje. Dlatego pan wybaczy, ale to jest coś z pogranicza groteski niestety. Ja powiem tak, że łatwo się, pani prezydent występuje medialnie. Ona lekceważy obywateli. Wie pan dlaczego? Bo ona występuje w wygodnym dla niej TVN-ie. Ona sobie po prostu wczoraj w TVN-ie...
Także w wygodnym,
a wie pan, czym się różni?
Wygodnym dla siebie, jak pan twierdzi, TVN-ie dostaje trudne pytania i nie zawsze sobie z tymi pytaniami radzi.
Ale wie pan, czym się różni? Ale nie, tylko chodzi o to, że lekceważy ludzi. Bo wie pan, czym się różni takie zeznanie w TVN-ie od zeznania przed komisją?
No wiem, oczywiście, że jest pod rygorem odpowiedzialności, a tutaj nie jest.
Pod rygorem odpowiedzialności.
Ale proszę
i
nie,
to
narzekać,
jest klucz.
Proszę
to
nie
jest
narzekać na TVN, tylko spojrzeć, jak politycy rządzący są przepytywani w TVP, również pan, i nie dostają ani jednego trudnego pytania. Bo widziałem pański wywiad wczoraj w TVP, nie dostał pan ani jednego trudnego pytania.
Ale wie pan, jaka różnica? Nawet gdyby założyć, że pana teoria jest prawdziwa, to wie pan, jaka różnica
jest praktyka.
Dobrze, ale nawet gdyby tak założyć, to wie pan, jaka różnica jest? Różnica jest taka, że Patryk Jaki przychodzi i do jednej telewizji, i do drugiej, jest dzisiaj w Radiu Z, a pani Hanna Gronkiewicz-Waltz nie przyjdzie do tej telewizji publicznej i nie odpowie na trudne pytania.
To na koniec jeszcze a propos intencji polityków. A skoro politycy, jak pan twierdzi, mają tak czyste intencje w tej sprawie, to dlaczego nie powołali komisję w sprawie Amber Gold? Dlaczego nie powołają komisji w sprawie SKOK-ów? To mnie zastanawia. Pana nie?
Znaczy, powiem panu
miliardy
tak,
strat. Ludzie...
Ja osobiście w przyszłości nie byłbym na to zamknięty, ponieważ ja z tego, na stan mojej wiedzy, to jest tak, że do czasu, kiedy nadzór nad skokami pełniły różne instytucje i ludzie Platformy Obywatelskiej, wyprowadzono tam najwięcej pieniędzy. Od momentu, bo tu mówimy głównie o skoku Wołomin, od momentu, kiedy ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością nadzorowali te skoki, to wyprowadzanie pieniędzy się skończyło.
No ale dzisiaj one padają jak kuchy.
Dlatego jeżeli pan mnie pyta, ja się tego nie boję. Jeżeli pan mnie pyta.
Atak na Egipcjanina w barze z kebabem. Młodzież Wszechpolska atakuje kod. Rzeczniczka PiSu mówi, że ją rozumie. Muzułmańskie dzieci z Niemiec są opluwane i poniżane w Lublinie, Łodzi i Warszawie. Wybili Pakistańczykowi zęby, złamali nos, wyzywali, zabrali telefon komórkowy, mówili, żeby spadał z kraju. Nie sądzi pan, że w naszym wspólnym kraju dzieje się coś złego?
A wie pan ile w, a wie pan ile w międzyczasie zginęło Polaków w zamachach przeprowadzanych między innymi przez muzułmanów?
Ile?
Ja chcę panu powiedzieć, no na przykład niedawno jeden polski kierowca, wcześniej kierowca w sposób no, okrutny zamordowany pod Berlinem.
Nawet jeśli. Zgoda, byli Polacy byli wśród ofiar zamachu terrorystycznego.
Proszę mi tego nie porównywać i chcę panu powiedzieć
Nie, to pan porównał. Panie ministrze, ale to pan porównał.
Dobrze.
To pan sięgnął po to porównanie. Nie, ja mówię o tym, że w naszym wspólnym kraju dzieje się coś niepokojącego. Pan się z tym
ale
zgadza,
pytanie,
czy nie?
Pytanie moim zdaniem do tego dąży. I jeżeli takie rzeczy, o których pan mówi, się dzieją, to ja panu gwarantuję, że prokuratura zrobi wszystko i państwo zrobi wszystko, co w naszej mocy, żeby takie osoby ukarać, bo nie będziemy tego tolerowali.
Tylko, że może politycy w tej sytuacji powinni raczej tonować nastroje, a nie opowiadać o tym, że zatrzymywanie islamizacji będzie ich
westerplatne. Nie, ponieważ politycy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo państwa. Ja czuję się odpowiedzialny za bezpieczeństwo polskich obywateli, bo dali mi do tego legitymację w wyborach. I chcę panu powiedzieć, że choćby mi tutaj nie wiem, co pan robił i Radio Z robiło nie wiem, co cały dzień, chcę powiedzieć, nigdy w życiu nie zgodzę się na żadne skupiska islamistów w Polsce. Nigdy w życiu.
Nigdy w życiu.
Wie pan dlaczego? Bo byłem za granicą i widziałem, jak to wygląda.
O muzułmanach, imigrantach, uchodźcach, którzy pojawili się.
No tak samo się to, tak, ja wiem, tak samo się to nazywało.
Ja wiem,
biednych uchodźcach, tak samo się to...
Panie ministrze, odwołuje do Jana Pawła II, który mówił tak. Modlę się, aby wzajemne zrozumienie i szacunek pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami pogłębiały się tak, abyśmy mogli znaleźć jeszcze lepsze współpracy dla dobra wszystkich ludzi. Pan myśli, że pańskie działania pogłębiają wzajemne zrozumienie i szacunek?
Ja podpisuję się pod tymi słowami. Ekumenizm był jedną z podstaw dialogu pomiędzy religiami. Natomiast to jest co innego niż zamienianie chrześcijańskiej Europy, która moim zdaniem, chrześcijańskie wartości, wybaczy pan, ale niosą moim zdaniem silniejszą aksjologię i lepszą aksjologię dla nas, dla Europy, niż muzułmańskie, ponieważ chrześcijańskie wartości między innymi są takie, że nastawia się drugi policzek, a muzułmańskie są zero-jedynkowe.
Jeżeli pan mi nie wierzy,
to proszę zobaczyć, jak wyglądają dzielnice islamskie we Francji czy Wielkiej Brytanii. To są ludzie, którzy się nie asymilują. Nie asymilują i nie współpracują z państwem. A wie pan, tym się na przykład różnią od ludzi z Ukrainy, którzy jak przyjeżdżają do Polski, to akceptują nasze warunki, wykonują tutaj ciężką pracę i dlatego na Ukraińców moim zdaniem można się zgodzić, a na wielkie skupiska muzułmańskie nigdy w życiu. I choćby nie wiem, co pan tu robił, na to się nie zgodzę.
Ja nic nie będę robił, ja mogę tylko mówić i widzę też, że mówienie o wielkich skupiskach w sytuacji, kiedy miałoby przyjechać parę tysięcy osób w 38-milionowym kraju, jest po prostu śmieszne.
Ale nie, to jest populizm, Patryk, który płynie z pana strony. Populizm.
Patryk Jaki, dziękuję bardzo.
Uprzejmie.
Panie ministrze, a kiedy będzie do pana można mówić, panie doktorze?
Mam nadzieję, że pod koniec tego roku.
Już.
Tak.
Doktor Jaki będzie doktorem od?
Prawa. Od prawa, który będzie się specjalizował w takiej wąskiej dziedzinie, mianowicie penitencjarystyce. To znaczy, to jest dziedzina, tłumaczę, związana z więziennictwem, czyli z tym, co się na co dzień, z tym, czym się na co dzień zajmuje. Czyli służba więzienna, resocjalizacja, kryminologia, to są takie tematy.
W pracy więziennictwo...
Widzę śmiech.
Podziwiam, bo on, tak, zupełnie serio mówiąc, wydaje mi się, że połączenie, i to jest bez żartów i bez ironii, połączenie pracy ministerialnej, szefowania komisji weryfikacyjnej z pisaniem pracy doktorskiej, to musi być niezwykły wysiłek.
No ale całe szczęście już ją napisałem. To znaczy teraz już tylko czekam na zdanie egzaminów wyrównawczych, bo jak pan wie, no nie skończyłem prawa, skończyłem Wydział Nauk Społecznych, jeden z najlepszych w Polsce, dlatego muszę teraz te egzaminy wyrównawcze zdać, obronić pracę, którą już napisałem, dlatego mam nadzieję, że pójdzie dobrze.
Ale obrona pracy jeszcze nie wyznaczona, data obrony pracy.
Jeszcze nie, bo muszę zdać egzaminy, na których, jak pan zauważył, nie mam czasu na razie.
No tak, ale na napisanie pracy miał pan.
To wcześniej, trochę. Tak, wcześniej. No, już dwa lata piszę.
Po pracy więziennictwo.
No to prawda. To prawda, ale jeżeli sugeruje pan, że mam coś nie tak z głową...
Szczególną pasję pan ma w tym sensie.
Znaczy, wie pan, moja żona może powiedzieć, że jest ofiarą dobrej zmiany, ponieważ to przez to wszystko nie widzi mnie w domu. To w tym sensie pewnie część mojej rodziny trzymałaby kciuki, żebym wreszcie tych obowiązków się pozbył.
A jeszcze wracając do przesłuchania Hanny Gronkiewicz-Waltz. No ona mówi, nie przyjdę, odwołuje się do NSA. Pan z karaniem jej poczeka na werdykt, wyrok NSA? Czy pan, bo ona ma być w czwartek, tak? Już miała być na posiedzeniu. Jeśli się nie stawi, to 3000?
Czy ja chcę powiedzieć tak, że ja nawet chętnie, bo chcę dokończyć ten wątek, którego nie mogłem dokończyć już w pierwszej części anteny. To znaczy, Ja bardzo chętnie, nawet nie wzywałbym pani prezydent dla świętego spokoju, bo tak jak mówię, zależy mi na państwie, a nie na grillowaniu kogokolwiek. Tylko problem polega na tym, że w tej sprawie nie bardzo mam wyjście. Z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że po prostu pani prezydent jest stroną wielu z tych spraw. Ustaloną już wcześniej. A my, żeby dopełnić wszelkich formalności, musimy wezwać stronę, bo pani prezydent działała w imieniu Skarbu Państwa. Po drugie, dlatego, że pani prezydent samodzielnie chciała nadzorować biuro dekretowe, co jest niestandardowym zachowaniem, bo zazwyczaj robią to wiceprezydenci. Dlatego tylko ona może mieć pewną wiedzę. A po trzecie znów, no nie da się ukryć, że ma również rodzinny interes w tym, żeby tych wszystkich tajemnic bronić. Dlatego nawet gdybym chciał nie wzywać pani prezydent, to po prostu nie mogę. Nie mam jak tego zrobić.
Ale ja dobrze rozumiem ustawę o komisji weryfikacyjnej, że szczytem pańskich możliwości w tej sprawie jest kara najpierw 3000, a potem 10000. Czy pan jeszcze coś może zrobić?
To prawda, że to jest szczytem możliwości, jeżeli chodzi o ten aspekt ekonomiczny. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie takie praktyczne, to oczywiście jest tam możliwość również zwrócenia się do prokuratury o pomoc.
I siłowe doprowadzenie przed
komisją? Teoretycznie jest to możliwe, ale nie będę chciał z tego korzystać.
A nie, bo z ustawy wynika, że tak jakby te kary finansowe były najwyższą możliwą, największą sankcją.
Tak też planowaliśmy, to znaczy nie mieliśmy, w naszej intencji nie było doprowadzanie kogokolwiek siłą, no ale jak będzie taka potrzeba, no to jak będzie taka konieczność, ale na razie takiej nie widzę. Ponieważ ja to, co mówi...
Ale wyobraża pan sobie doprowadzanie Hanny Gronkiewicz?
No właśnie nie bardzo, dlatego panu mówię, że to jest raczej niemożliwe.
Ale rozumiem, w czwartek, jeśli się nie pojawi, to 3000 kary dostanie.
Prawdopodobnie. Ale to jest decyzja komisji.
No tak, ale pan będzie proponował taką karę.
Znaczy to zależy, ponieważ no, ja słyszę, że jednak może się stawić któryś z wiceprezydentów i chcieć przedstawiać stan wiedzy pani prezydent. No to myślę, że wtedy bardzo chętnie go wysłuchamy.
No ale rozumiem, że to nie zmieni pańskiego zdania, że i Hanna Gronkiewicz-Waltz osobiście przed komisją pojawić się powinna.
No tak uważam.
Czyli, ale nie przesądzamy, że w czwartek pan przedstawi wniosek o jej ukaranie trzema tysiącami, jeśli się nie pojawi.
To jest decyzja komisji.
Pytania mamy od słuchaczy, między innymi takie... Czy pan spełnia warunki postawione w ustawie, żeby stać na czele komisji?
No to już odpowiadałem wielokrotnie na to pytanie.
Bo rzeczywiście ustawa mówi, w skład komisji może zostać powołana osoba, która, no, między innymi tam oprócz obywatelstwa, posiada wyższe wykształcenie prawnicze lub niezbędną wiedzę w zakresie gospodarowania nieruchomościami oraz wykorzystywania zasobów majątku państwowego. No, wykształcenia prawniczego póki co wyższego pan nie ma, chociaż do końca roku się to zmieni. A niezbędna wiedza, rozumiem, że będzie pan przekonywał, że pan ją ma.
Znaczy to ja nie muszę przekonywać, bo to akurat w tej sprawie jest łatwo udowodnić, ponieważ z punktu widzenia formalnego zostały prawie 2 lata już wykonuję obowiązki nadzoru nad nieruchomościami, które przynależą do działu Sprawiedliwość w Polsce. To jest 4. największy dział budżetowy w Polsce, warty około 40 miliardów. Ja na co dzień po prostu tym zarządzam, dlatego no, z całym szacunkiem, ale stawianie mi tego zarzutu jest no, niestety słabe.
No, z drugiej strony, jak jest mowa w ustawie o wyższym wykształceniu prawniczym, no to sam pan na siebie trochę nakręcił, bo pan był współtwórcą tej ustawy.
No bo pierwotnie to nie ja miałem być szefem tej komisji. No.
A kto miał być?
To tego nie mogę powiedzieć, ale to ktoś, kto w końcu odmówił. Znaczy tak i jak już się powiedziała, trzeba powiedzieć B, ale tam w ustawie jest spójnik, dlatego jedno albo drugie.
Tak, to prawda. To o tym spójniku lub dyskutowaliśmy w polskiej polityce wielokrotnie. Pan Andrzej pyta, jak długo potrwają prace komisji, pańskim zdaniem?
To tak długo, jak ta komisja będzie skuteczna po prostu. No, ta komisja...
To ona może przez 10 lat być skuteczna. Skutecznie paraliżować reprywatyzację w Warszawie.
Znaczy nieskutecznie paraliżować, bo komisja już dzisiaj zrobiła bardzo wiele dobrego. To znaczy od kiedy powstała, nie ma żadnych reprywatyzacji w Warszawie. Wszystkie zostały wstrzymane, czyli udało nam się naprawdę uratować majątek państwowy. Bardzo, bardzo pokaźny majątek państwowy udało nam się uratować. Dlatego, ale jest taki pomysł, że jeżeli ta komisja... się uda, mówiąc w skrócie, to być może zostanie przeniesiona również na inne miasta, w których problem reprywatyzacji wcale nie jest mniejszy. Mówi się tutaj o Krakowie. Natomiast no, to czas wszystko pokaże.
A kto poniesie odpowiedzialność za ewentualne błędy komisji, pyta jeszcze pan Andrzej. Bo zdaje się, że jej członkowie są immunizowani.
Znaczy ja wiem jedno, że w polskim państwie jest tak, że ta odpowiedzialność finansowa, o której pan mówi pan pytający zapewne, to jest nic w porównaniu linczu medialnego, który na pewno mnie spotka w TVN-ach, w Radiach Z i w innych stacjach, które jeżeli noga mi się powinie, to nie schowają takiej okazji, żeby mi o tym przypomnieć, że popełniłem jakiś błąd, dlatego niech pan czytelnik się nie martwi, jeżeli chodzi o zlinczowanie. prawa niejakiego na pewno, jeżeli jakiś błąd się pojawi, to to się stanie.
Strasznie pan czuły jest na media, ale...
No bo ja, przepraszam, rozumiem ten system.
Tak, ale a propos zrozumienia dla tego systemu, proszę sobie przypomnieć, kto uruchomił historię, która doprowadziła do powstania Komisji Reprywatyzacyjnej. Mówię o którym medium?
Gazeta Wyborcza dołożyła się do tego.
No nie, nie dołożyła się.
To
Gazeta Wyborcza spowodowała, że o tej sprawie zaczęliśmy mówić. Oczywiście ta sprawa się gdzieś tam tliła w polskiej polityce, no ale Gazeta Wyborcza ją uruchomiła, a Gazeta Wyborcza jest, rozumiem, na ostatnim miejscu na liście mediów, którym pan oddaje cześć, szacunek i które uważa pan za obiektywne.
Nie, jest jeszcze jedno medium niżej, z tych takich głównych. To jeżeli mielibyśmy być szczerzy, to jest tak, ale nie, oczywiście pani Zubik i pani Szpal oddaje szacunek, to prawda. Trzeba to powiedzieć, trzeba oddać
szacunek.
Zresztą
udzielił pan dzisiaj wywiadu Gazecie Wyborczej.
I trzeba oddać tym paniom szacunek.
A dane publiczne jeszcze pytają, kiedy i na jakim uniwersytecie, na jakim uniwersytecie ma pan minister obrony pracy doktorskiej?
A tego nie powiem, dlatego że...
Nie, no ale nie może pan ukrywać.
Ale mogę, bo to jest moja kwestia prywatna. Nie powiem tego, dlatego że wiem, że od razu by tam szukano dziury w całym, a chcę spokojnie sobie pracować naukowo. To jest moja praca prywatna po pracy, dlatego przepraszam, ale tego na razie nie powiem.
Pan Kuba pyta, co pan myśli o Pawle Rabieju jako kandydacie na prezydenta Warszawy? Kto według pana byłby najlepszym kandydatem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości?
No, uważam, że mamy wielu dobrych kandydatów.
Poza Patrykiem Jakim oczywiście.
Tak, ja jestem niżej na tej liście. Mamy dużo lepszych kandydatów niż Patryk Jaki.
A intuicja panu podpowiada, że kto będzie tym kandydatem?
Prawa i Sprawiedliwości. No mamy tutaj dobrych kandydatów. Na przykład jest pan poseł Krajewski, jest pan poseł Sasin. Są inni kandydaci. No to nie jest moja decyzja, tak? Ja to jest decyzja.
No rozumiem,
partii,
ale pytam, co panu intuicja podpowiada?
No to tak jak panu powiedziałem, że to jest chyba dwójka takich najpoważniejszych kandydatów.
A nie myśli pan, że Mariusz Błaszczak będzie kandydował?
Jeżeli by się tak stało, to byłaby dobra decyzja. Z całym sercem bym go wspierał.
Ale zapytam jako warszawiak, z dziada pradziada zresztą. Naprawdę uważa pan, że polityk z Opola, z którym pan jest mocno związany, no to wszyscy to wiemy, w ogóle może rozważać coś takiego jak kandydowanie na prezydenta Warszawy? No jak gdybym był...
Wiem, z sam szacunkiem, ale chcę panu powiedzieć, że według mojej wiedzy, ale to jest taka wiedza, której nie sprawdzałem, no to większość warszawiaków w tej chwili to są słoiki, tak samo jak ja. Dlatego pan wybaczy, ale no trudno, żeby stawiać, dlatego trudno, żeby ta większość stawiała mi zarzut, skoro ma taki sam status jak ja. Ja od 6 lat mieszkam w Warszawie z rodziną. Całkiem nieźle już znam to miasto, może pan popróbować.
Ale
chcę panu powiedzieć, no dobra, może się zapędziłem.
Nie, ale dla zabawy, dobrze. No nie.
Nie, już dobrze. Zostawmy to.
Jedno proste pytanie.
O dzielnicę, tak? Ile mamy dzielnic?
Nie, no dzielnice to nie, bo to jest trudne, to się zmienia, to mówiąc, że nawet ja mam problem z tym, co jest dzisiaj dzielnicą. Mogę powiedzieć, jakie były stare, tradycyjne dzielnice.
A widzi pana, ja na przykład jestem panu w stanie po kolei wszystkie dzielnice wymieniać.
Proszę wymienić mosty warszawskie.
Jakby jest...
Proste pytanie. Mosty warszawskie od północy, czyli od Żoliborza. Albo jak pan woli, od południa, czyli od Wilanowa.
Znaczy tak, główne mosty, na których stoję w korkach, to jest most Siekierkowski, most Łazienkowski. Jak jadę w kierunku Żoliborza, ja nas panu nie podam, ale generalnie pokażę panu, że całkiem nieźle znam ten kierunek Warszawy. To znaczy tak, z jednej strony, od której ja jadę, to znaczy tak, to jest Praga południe, Praga północ. Ja mieszkam w tej chwili w Aninie. Czyli to jest...
No to jedzie pan mostem Siekierkowskim, tak?
Tak, jadę
on jest mostem, najbardziej na południe.
Tak,
następny most za mostem Siekierkowskim.
No i po lewej stronie mam Wilanów, Ursynów, Mokotów. Po prawej stronie, jak pojedziemy w górę, to Białołękę.
No to do Białołęki jeszcze mamy mnóstwo od Wilanowa. Po drugiej stronie Warszawy.
Ale nie, to dlatego mówiłem, że po jednej stronie Wilanów, Ursynów, Mokotów. Aha, po drugiej stronie tamto.
To tutaj
dobrze mówiłem. Dlatego, nie, ja powiem tak. Zgaduj, jeżeli pan mnie pyta, ja tak jeszcze raz chcę panu powiedzieć, od pani Hanny Gronkiewicz-Waltz uważam, że lepszy byłby nawet osoba, żeby panu powiedzieć, lepsza by była nawet osoba, żeby panu powiedzieć, nie wiem, spod Rzeszowa, która byłaby uczciwa i po prostu potrafiła przypilnować elementarnych obowiązków.
A jakiego piosenkarza miał pan na myśli, jak pan powiedział, że jakiś piosenkarz byłby lepszy? Rozumiem, jakiegoś konkretnego miał pan na myśli?
No miałem, ale powiedziałem, że wymienię nazwę, to znów będzie po prostu, to miałem jakiegoś konkretnego. Piosenkarze Disco Polo byliby lepsi po prostu.
Tak, chcę właśnie panu powiedzieć. Myślałem, że pan chce powiedzieć Zenon Martyniuk, bo ostatnio
którego bardzo lubię.
Najmodniejszym dla...
Którego bardzo lubię. To znaczy, to jest... Wie pan, jaką widownię przyciąga? To jest. Można się śmiać z tego, że to może nie jest ambitna muzyka, ale ludzie, Polacy też potrzebują czasem rozrywki, a nie tylko ciągle tej takiej poważnej dyskusji. Tym bardziej jak nas rano posłuchają, no to już potem mówią sobie, no to już teraz muszę posłuchać Disco Polo, bo to jest
będę ostatnim, który będzie, a będzie atakował piosenkarzy Disco Polo, bo mam wrażenie, że w każdym kraju świata takie piosenki, czy taka muzyka lokalna.
Country, które
no więc właśnie, tak. Także lokalna muzyka zdobywa sobie i właśnie taka nowoczesna lokalna muzyka. Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie. Czy pan też rozumie tych, którzy napadli na kot w Radomiu, jak pani rzeczniczka Mazurek pyta pan Piotr? Bo ona wczoraj coś takiego powiedziała, że nie popiera, ale rozumie emocje tych, którzy napadli na kot.
To znaczy tak, powiem szczerze, no, ponieważ zajmowałem się komisją, nie znam dokładnie ani tej wypowiedzi, ani tego incydentu, natomiast każdy,
ale widział go pan.
Każdy, kto, tylko fragmenty na Twitterze, bo nie miałem czasu się pozapoznać, jest z, każdy, kto został pobity w tym państwie, uważam, że powinien, że prokuratura powinna rozważyć wszelkie możliwości odpowiedzialności karnej.
Ale jak pan słyszy o tych, nie wiem, na ile panu jest znana ta historia tych dzieci, które są niemieckie, dzieci arabskie czy muzułmańskie, które mieszkają w Niemczech, które zostały przywiezione do Polski, żeby poznawać historię Holokaustu. Takie, rozumiem, Niemcy mają taki program dla swoich dzieci. Mhm. I rzeczywiście, no, opis ich wizyty w Polsce dramatyczny. Znaczy, nieustająco były poniżane, opluwane, policja słabo na to reagowała, ktoś im nie chciał sprzedać wody, no bo jednak dziewczynki w burkach rodzą w Polsce agresję. Ja się z tym czuję fatalnie. Ciekaw jestem, czy pan się równie fatalnie
czuje. Ja też się czuję z tym fatalnie, pod warunkiem, że to jest prawdziwy opis. Jeżeli to jest prawdziwy opis, to polskie państwo powinno zrobić wszystko, żeby taka historia się nie powtórzyła. Natomiast jeżeli pod warunkiem, że to jest prawdziwy opis, bo nie wiem, kto tworzył ten opis, wie pan, to w Polsce...
Dziewczyna, która się nimi opiekowała.
W Polsce trzeba wykonać bardzo dużą pracę, żeby znaleźć rzetelną i prawdziwą informację.
No tak,
powiem tak.
Ale te ataki, o których mówiłem na antenie, czyli ten...
Ale ja powiem panu, teraz odbiję, jako warszawiak. Znaczy jako warszawiak, ten 6-letni pan z dużo większym stażem.
46-letni.
Dobrze, gratuluję. Chcę powiedzieć, że w Warszawie widzę pełno osób właśnie w burkach, muzułmanów i tak dalej. Normalnie obok nich siadam w restauracji, normalnie są traktowani. No, nigdy nie widziałem takiego problemu, a widzę ich niemalże codziennie.
Zgoda, ja też ich widzę. I to mnie też zastanawia. Czy pan, który tak mówi o tej walce z islamizacją, widzi, że mnóstwo jest w Polsce osób, które są pochodzenia arabskiego, bliskowschodniego, środkowo-wschodniego. No i widzi pan, że ci ludzie mieszkają z nami.
Tak, bo dzisiaj jest tak, że jeżeli my nie bierzemy tych tak zwanych porcji, czy jak to się nazywa formalnie?
Kwot,
jeżeli nie bierzemy tych kwot, to znaczy, że do nas przyjeżdżają tylko ci, którzy naprawdę chcą przyjechać, akceptują reguły, szukają tutaj pracy i to jest w porządku. Natomiast jeżeli byśmy wzięli taką wielką grupę,
ci, którzy są imigrantami we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, to też byli ludzie, którzy chcieli przyjechać do Wielkiej Brytanii, też teoretycznie można powiedzieć, akceptowali porządek.
I w pierwszym pokoleniu było całkiem nieźle. Przyzna pan, że problem jest dopiero w drugim pokoleniu, kiedy przyjeżdżają właśnie te grupy radykalniejsze i nakręcają tamte grupy. No tak to działa ten system. Dlatego ja nie mam nic przeciwko. Dla mnie tutaj, proszę bardzo, może być i kilkaset i więcej ludzi, którzy naprawdę chcą szanować te reguły wyznania muzułmańskiego, chcą tutaj pracować, chcą normalnie żyć obok nas, siadać i z nami rozmawiać. Natomiast ja się boję takich osób, które są nakręcone tym radykalnym islamem i ja sobie pójdę z panem do restauracji i obok mi jakąś bombę wysadzą albo zaczną strzelać. Tych się boję, a nie tych, którzy tu normalnie pracują.
To tych to wszyscy, cały świat się boi terrorystów, tylko że dlaczego pan uważa, że ci ludzie, którzy są w obozach dla uchodźców, będą bardziej nastawieni na, czy będą bardziej skłonni ulegać radykalizacji czy nastrojom terrorystycznym czy islamistycznym, niż ci, którzy tutaj są dzisiaj?
Dlatego, że jest takie mądre przysłowie, że historia jest nauczycielką życia. Dlatego, że widzieliśmy to w innych państwach i wiemy, jak to wygląda. No właśnie niestety widzieliśmy. I widzieliśmy, że to właśnie wśród tych grup, które dzisiaj przyjeżdżają ze wschodu, po prostu to jest taka taktyka państwa islamskiego.
Właśnie nie. Ale radykalizują się grupy, radykalizują się przeważnie ci, którzy są od dawna i nie są uchodźcami.
Znaczy nie, co do zasady właśnie nie. Problem polega na tym, że te grupy islamskie już się nauczyły, żeby w tych grupach, które przyjeżdżają do Europy, zawsze kogoś próbować wsadzić swojego. I problem polega na tym, ja wiem, że to może nie jest dobre porównanie, no ale jeżeli wśród 20 ziaren jedno jest zatrute, to przepraszam, polskie państwo nie powinno ryzykować. Tak to niestety wygląda.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Jadzie.